Czytanie z drugiej księgi Samuela. Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan, kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto słowo Boże.
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Jego potomstwo będę na wieki śpiewał o łasce Pana. Moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Jego potomstwo zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze Dawidowi. Utrwalę Twoje potomstwo na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. On będzie wołał do mnie, Ty jesteś ojcem moim, moim Bogiem, opoką mego zbawienia. Na wieki zachowam dla niego łaskę i trwałe będzie moje z nim przymierze. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie od wypełnienia prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane. Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, będą Ciebie wychwalali na wieki. Chwała Tobie, Królu wieku.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bracia i siostry, te słowa, którymi Jan Chrzciciel pozdrowił, wskazał Jezusa 2000 lat temu tam nad wodami Jordanu, oto Baranek Boży, te słowa są nam doskonale znane. Słyszymy je podczas każdej mszy świętej, powtarzamy w modlitwach litanijnych głównie, ale nie zawsze chyba docieramy do głębi przesłania, które te słowa niosą. Bo słowa te mają swoją głęboką treść, mają także swoją długą historię i od tej historii zacznijmy. Musimy cofnąć się do czasu pobytu narodu wybranego w Egipcie. Zapędził ich tam głód i początkowo dobrze im się tam powodziło, ale potem stali się niewolnikami faraonów, a że byli bardzo liczni, ci zaczęli się ich obawiać i któryś z faraonów wydał taki okrutny rozkaz, aby zabijano wszystkich nowonarodzonych hebrajskich chłopców, wszystkie niemowlęta płci męskiej. Nad całym narodem zawisło widmo zagłady, widmo śmierci. I wtedy Pan Bóg powołuje Mojżesza. On ma wyprowadzić naród wybrany z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Ma się dokonać wielkie przejście. I bez przesady można powiedzieć, że ma to być przejście ze śmierci do życia. Bo w Egipcie grozi im śmierć, grozi im zagłada. Ale przejść to nie jest taka prosta sprawa. Faraon jest niestały. Z jednej strony chce naród niszczyć, z drugiej chce mieć niewolników. Ktoś musi dla niego pracować. A plagi, kary zsyłane przez Pana Boga na Egipt nie przynoszą rezultatu. I wtedy Pan Bóg przez Mojżesza mówi całemu ludowi, że każda rodzina ma się postarać o baranka. W oznaczonym dniu mają każdy swego baranka zabić, upiec jego mięso w ogniu i zjeść, a krwią baranka mają oznaczyć progi i odrzwia swoich domów. To jest mój rozkaz, mówi Pan Bóg. Kto tego rozkazu nie wysłucha, tam w rodzinie zginie wszystko, co pierworodne. I tak się stało. I oznaczonej nocy nad Egiptem przeszedł anioł śmierci. Tam, gdzie rozkazu Pana Boga nie usłuchano, gdzie go zlekceważono, tam śmierć zebrała obfite żniwo. A więc baranka trzeba było zabić, żeby uniknąć śmierci. I więcej jeszcze, ten baranek, on miał być pokarmem na drogę. Bo po tych wydarzeniach faraon wreszcie uległ, wreszcie wypuścił naród wybrany. I to przejście anioła śmierci, to przejście z kraju śmierci do kraju życia zostało nazwane Paschą. Słowo Pascha znaczy przejście. A baranka, którego wtedy spożywano, nazwano barankiem paschalnym. Żydzi mieli każdego roku ten dzień uroczyście wspominać. Zresztą nie mogło być inaczej. To był najważniejszy dzień w dziejach ich narodu, dzień ocalenia, dzień Paschy. I co roku w święto Paschy uroczyście zabijano baranka, spożywano jego mięso w ramach uczty paschalnej, uczty, która miała swój ustalony rytuał, swój stały ceremoniał miała. I to właśnie podczas uczty paschalnej Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. My przyzwyczailiśmy się i mówimy ostatnia wieczerza i to prawda, ale to była wieczerza paschalna przecież. Pamiętamy te słowa Pana Jezusa skierowane do apostołów. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Czy te słowa podczas każdej mszy świętej powtarzane, że podczas wieczerzy Pan Jezus wziął chleb, połamał, po wieczerzy wziął kielich. To była właśnie ta wieczerza, wieczerza paschalna, spożywana na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej. I każde, nawet małe żydowskie dziecko doskonale wiedziało, co znaczy baranek paschalny, baranek Boży. To wszystko mamy w Piśmie Świętym, w Księdze Wyjścia, dokładnie opisane. I teraz, gdy tę historię sobie przypomnieliśmy, to pozdrowienie Jana Chrzciciela z tym wskazaniem na Pana Jezusa, oto baranek Boży, powinno zabrzmieć w naszych uszach mniej więcej tak, jak rozumieli je ci, którzy słuchali tego tam 2000 lat temu nad Jordanem. Ten Jezus musi umrzeć. Jezus musi umrzeć, żebyś ty mógł, żebyś ty mogła żyć. Tak jak baranek musiał zostać zabity, żeby naród wybrany pozostał przy życiu. Jeszcze więcej znaczy to pozdrowienie z tym wskazaniem. Jeśli nie będziesz spożywał jego ciała, to zginiesz. Nie przejdziesz do kraju życia. Sił ci nie wystarczy, drogi właściwej nie znajdziesz, zagubisz się. I zwróćmy uwagę, że nasze święta wielkanocne, do których okresem Wielkiego Postu się przygotowujemy, to są właśnie święta paschalne. To są święta przejścia ze śmierci do życia. Bo to Jezus ukrzyżowany w Wielki Piątek zmartwychwstaje w poranek niedzielny. I to jest Pascha Nowego Testamentu, największa prawda naszej wiary. A ponieważ to największa prawda naszej wiary, dlatego tak uroczyście co roku święta wielkanocne obchodzimy. Dlatego tak ważna w życiu chrześcijanina jest, powinna być każda niedziela, bo niedziela jest pamiątką zmartwychwstania przecież. Tego przejścia Jezusa ze śmierci do życia. Jezusa, który zawiera z nami nowe przymierze. Stare przymierze Pan Bóg zawarł ze swoim ludem krótko po wyjściu z niewoli egipskiej pod górą Synaj. I znakiem tego przymierza, który i nas dziś obowiązuje, jest dekalog, 10 przykazań. I może pamiętamy, że gdy uczyliśmy się tych 10 przykazań z katechizmu, to one takim wstępem były poprzedzone, który może bez związku z przykazaniami wtedy nam się wydawał. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I potem dopiero przykazania następowały. Bo właśnie krótko po wyjściu z niewoli egipskiej to przymierze pod górą Synaj Pan Bóg ze swoim ludem zawarł, stare przymierze. I na potwierdzenie tego starotestamentowego przymierza składano Bogu wiele ofiar. Składano w Starym Testamencie także ofiary krwawe ze zwierząt. I były nawet liturgie, które nas dzisiaj mogą co najmniej dziwić. Liturgie, podczas których lud skrapiano krwią, dosłownie, krwią tych złożonych Bogu w ofierze zwierząt. A teraz Jezus zawiera nowe przymierze we własnej krwi, we krwi jedynego niepokalanego baranka Bożego, we własnej krwi. I oto dlaczego w naszym życiu tak ważna jest komunia święta, czyli spożywanie ciała Pana Jezusa. Bo to jest pokarm dający życie, ocalający od śmierci. Bo to jest pokarm dający siły na bezpieczne wędrowanie przez życie. Nam, którzy jesteśmy ludem nowego przymierza. Tego przymierza, które Pan Bóg we krwi Jezusa zawarł z całą ludzkością na Golgocie. Tego przymierza, które zawarł z każdym z nas osobiście w chwili naszego chrztu. Pomyślmy. Pan Bóg zawarł z nami przymierze. A my kim jesteśmy? Zawarł przymierze z nami, ze swoim stworzeniem, z ludźmi słabymi, grzesznymi. A na czym ta relacja przymierza ma polegać? To sam Pan Jezus nam pięknie tłumaczy, wyjaśnia w tej przypowieści o krzewie winnym i latoroślach, gdzie mówi, że chce, żebyśmy się tak zjednoczyli w jedno. Wy we mnie, mówi, a ja w was, jak gałązka wrośnięta jest w pień winnego krzewu. Ta gałązka przecież z tego pnia soki czerpie, życie temu pniu zawdzięcza. Jeżeli się ją odetnie, odłamie, nie przeżyje, nie ma szans. I Pan Jezus chce, żebyśmy my tak w Niego wrośli. żeby On był dla nas źródłem życia, źródłem sił, żeby był oparciem, żebyśmy z Niego tę łaskę życiodajną czerpali. Wy we mnie, a ja w was. Żebyśmy się tak zjednoczyli w jedno. Wiele się o tym mówi. Każda msza święta, tę Bożą propozycję komunii, zjednoczenia serc miłości, tego trwania w przymierzu nam przecież przypomina. Ale czasem może zbyt piękne nam się to wydaje, czasem zbyt trudne. Zresztą zbyt trudne to nie tylko nam się to może wydawać, bo kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, kiedy zapowiedział, że da swoje ciało na pokarm, że chce tego przymierza, tej komunii, tego zjednoczenia serc w miłości z człowiekiem, wtedy wielu go opuściło. Opuścili Pana Jezusa ludzie, którzy słuchali Jego nauk, widzieli na własne oczy Jego cuda. Powiedzieli, twarda jest ta mowa, tego się nie da słuchać i odeszli. Dziś też wielu odchodzi. Innego Pana Boga sobie wyobrażali, może bardziej uległego, może bardziej na własne potrzeby, czy może posyłki nawet wprost. Z tym, że ci odchodzący dzisiaj zazwyczaj nie powiedzą, twarda jest ta mowa, któż jej może słuchać. Nie powiedzą, za mały jestem, Panie Jezu, nie dorastam do Twoich wymagań. Twoja nauka mnie przerasta, tego ci odchodzący dzisiaj zazwyczaj nie powiedzą. A co mówią? Ano powtarzają różne wyświechtane slogany w stylu Kościół nie taki, księża nie tacy, proboszcz nie taki. Widać, brakuje dziś ludziom odwagi. Brakuje odwagi, żeby stanąć w prawdzie przed sobą, przed Bogiem. Tej odwagi, jaką tamci z czasów Jezusa mieli powiedzieć, za mały jestem, Panie Jezu, twarda jest ta mowa, nie dorastam, przerasta mnie ona. A przecież Eucharystia, komunia, ten pokarm, to zjednoczenie serc w miłości, to jest dla nas. I to może być też dla nas lekarstwo na te różne nasze niepokoje, różne napięcia, lęki, na tę pustkę, która dzisiaj tak wielu ludzi przecież trapi. Niektórzy biją na alarm, że przecież depresja to niemal plagą społeczną się już zaczyna powoli stawać. I wiele osób tę pustkę przeżywa, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, skąd ona pochodzi, jakie jest jej źródło. I rzucają się w wir zapracowania albo jakiś rozrywek, czy sięgają po kolejne znieczulacze sumienia, ogłupiacze umysłu. A przecież stwarzając człowieka, Pan Bóg w każdym przewidział jakby miejsce dla siebie. I albo Pan Bóg to należne mu miejsce w człowieku, w ludzkim sercu zajmie, albo w tym sercu pozostanie pustka. Pustka, która będzie wołała, nieraz boleśnie wołała o to, żeby ją czymś wypełnić, żeby ją czymś zaspokoić. Ale jeśli człowieka nie wypełni Pan Bóg, to cóż człowiek może znaleźć? Namiastki tylko. I będzie wikłał się dalej. A przecież Eucharystia, Komunia Święta, to może być na to lekarstwem. To może być lekarstwo na te różne nasze wady narodowe, choć rzadko się o nich ostatnio mówi kardynał Wyszyński, wiele tych wad nam przecież bezpośrednio i wprost wypominał, ale i dzisiaj zdarza się, że nas palcami pokazują na świecie. Mówią, wy Polacy, podobno taki chrześcijański, katolicki naród jesteście, wierzący, tak? To pytają, to jakie macie, powiedzcie, statystyki rozwodów? Jakie macie statystyki pijaństwa, narkomanii, korupcji, bandytyzmu? To wy wierzący jesteście, mówią? To gdzie ta wasza wiara jest? I trzeba nam tego pokornie słuchać, chociaż jak świat światem, przyjemniej się komplementów słucha przecież. A moc do życia zgodnego z wiary płynie z Eucharystii. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi nam Pan Jezus. I więcej, jeśli mówi, jeśli nie będziecie spożywali mojego ciała, nie będziecie mieli życia w sobie. A w Apokalipsie to jest jeszcze mocniej powiedziane, że jeśli człowiek odłączy się od tego źródła życia, którym jest Pan Bóg, ta propozycja trwania w przymierzu, w zjednoczeniu z Nim, w komunii, w Eucharystii, jeśli człowiek się od tego odłączy, to tak jakby ta gałązka winnego krzewu. Naoglądała się różnych głupot w telewizjach niektórych, naczytała się różnych bzdur w niektórych gazetach czy na forach internetowych i stwierdziła, przecież wolna jestem, przecież nikt mi nie może niczego narzucać, przecież nikt mnie nie może ograniczać, i odcięłaby się, odłączyła od pnia. Jeżeli człowiek odłączy się od źródła życia, to słowa Apokalipsy, to będzie trupem. Będzie duchowym trupem, będzie miał imię, nazwisko, będzie chodził po tej ziemi, ale w rzeczywistości będzie trupem, jeśli od tego źródła życia, którym jest Bóg, Jego łaska w sakramentach się przejawiająca się odłączy. I my często o tym słyszymy. I może to nie zawsze jest sprawa złej ludzkiej woli, że człowiek nie otwiera tak do końca na tę Bożą propozycję swojego serca. Może też sprawa naszych ludzkich kondycji, słabości, ograniczeń, grzechów naszych, które w przeciwnym kierunku niż to spotkanie pełne, trwanie w komunii z Bogiem nas prowadzą. Ale trzeba nam ciągle siebie pytać, jak to ze mną jest? Jaka jest moja postawa wobec tej Bożej propozycji? Mam taki przykład, taką historię, przytoczę ją, a potem spróbujemy ją zastosować do różnych ludzkich postaw, właśnie wobec tej Bożej propozycji. Pewien człowiek opowiadał, w czasie okupacji te wydarzenia miały miejsce, pracował przy wyrębie lasu. I często przez ten las wędrował, dochodząc na miejsce pracy. Aż kiedyś idąc zauważył w lesie chłopca, dziecko jeszcze wynędzniały w łachmanach, a jesień już była, zimno, deszcze. Nie trzeba było dużej wyobraźni, żeby domyśleć się, że pewnie sierota, ukrywa się. Zatrzymał się ten człowiek, woła go, no chodź, chodź tutaj, a ten nie przyszedł, uciekał, bał się. Bał się bardzo, a ten człowiek nie bardzo wiedział, jak mu pomóc. Chociaż pomóc chciał. Kilka dni tak próbował go przywołać do siebie bez rezultatu, aż wreszcie wziął z domu dodatkowy kawałek chleba. Nie przelewało się tam, a i on przy wyrębie to lekkiej pracy przecież nie miał, ale serce nie dawało mu spokoju. Zobaczył tego chłopaka, chleb mu pokazuje, on patrzy, tylko taki przerażony. Nie przyszedł, bał się. Spokazał ten człowiek, że kładzie ten chleb gdzieś na jakimś pniu, poszedł dalej. I odtąd przez kilka dni ten schemat się powtarzał, aż wreszcie, chociaż ten chłopak znał intencje tego człowieka, a może głód, ale zaufać jeszcze nie potrafił, a może głód go już przycisnął bardzo. W każdym razie nie czekając, aż ten człowiek odejdzie, podbiegł, chwycił ten chleb i uciekł. I znowu ten sam schemat przez kilka dni, aż wreszcie został trochę dłużej przy tym chlebie. Zaczęli rozmawiać. Ten człowiek zabrał go do swego domu, wyleczył, wychował jak własne dziecko. I to wzruszająca historia o ludzkiej dobroci, ale spróbujmy ją teraz zastosować do różnych ludzkich postaw. Różnych ludzkich postaw wobec propozycji Pana Jezusa, który przychodzi do nas, żeby nas karmić więcej, żeby być źródłem życia, żeby być oparciem, a ludzie, a my, no to nieraz jak ten bezdomny chłopak. Pierwsza postawa, pierwsza reakcja, uciekać jak najdalej. Lęk jakiś, bojaźń jakaś. I dużo jest niestety takich ludzi. Niby ochrzczeni, niby wierzący, a diabeł wody święconej mniej się chyba boi niż oni Pana Jezusa. Całymi latami, bez sakramentów, duchowo wynędzniali, zagłodzeni na śmierć, ale nie przyjdą. Boją się. A druga postawa, to weźmy już ten etap, kiedy ten chłopak przychodził, łapał chleb i uciekał. ciągle jeszcze się bał, ciągle jeszcze nie potrafił zaufać do końca. I to też jest postawa wielu, wielu ludzi. I może zdziwię niektórych, ale zapytajmy siebie samych, czy aby to nie jest moja postawa. No bo wiem, że sam sobie serca z grzechów nie oczyszczę. Sakrament pojednania jest mi do tego potrzebny. Wiem, że tego pokarmu potrzebuję, tego duchowego umocnienia, wsparcia, że to jest potrzebne, że to jest dla mnie, więc przychodzę i korzystam. A potem odwracam się, no nie uciekam, taki dziki to nikt przecież nie jest. A potem idę sobie spokojnie w Twoją stronę i nie bardzo wiem, o co Panu Jezusowi chodzi, o co księdzu w tej chwili chodzi, też nie bardzo wiem, bo przecież jestem tutaj, chociaż nie muszę i to prawda, i u spowiedzi byłem, czy byłam, i komunię świętą przyjmę i to prawda, to jest wielkie dobro w Twoim sercu, a potem życie w jedną stronę, a wiara w drugą stronę. O to właśnie chodzi. Ale też jest ten trzeci etap. Ta postawa, kiedy nie tylko wziął chleb, nakarmiony został, ale też pozwolił siebie wziąć w ramiona. Pozwolił siebie przytulić do serca. Jezus tego chce. I Komunia Święta ma do tego prowadzić, żebyś ty zaufał, żebyś ty zaufała Jezusowi. Żebyśmy mu powierzyli swoje życie, żebyśmy się dali przygarnąć, może ze swoim bólem, może ze swoimi lękami, może swoim zmąconym szczęściem, niespełnionymi nadziejami, żebyśmy dali się Jezusowi przytulić do serca. Żebyśmy trwali w zjednoczeniu, w komunii, serce przy sercu. A więc, bracie, siostro, jak to tym razem z tobą będzie? Czy znów uciekniesz Panu Jezusowi, czy też zostaniesz, zaufasz, pozwolisz się wziąć w ramiona? A podczas tej mszy świętej też usłyszymy te słowa. Oto Baranek Boży. Ten Jezus musiał umrzeć. Za taką cenę zostaliśmy nabyci. Ten Jezus musiał umrzeć, żebyś ty mógł, żebyś ty mogła żyć.